Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, pasterzu diecezji kaliskiej, czcigodni kapłani, duszpasterze kaliskiego ludu Bożego. Mała wnuczka, przygotowując laurkę na imieniny swojej babci, nakleiła na tej kartce dużo serduszek kolorowych, czerwonych. Małe dziecko, a wiedziało, w jaki sposób wyrazić to, co jest w jej sercu w stosunku do serca babci. Święta Maria Małgorzata Alacoque w swoich duchowych zapiskach podaje, że kiedy miała 4 lata, została wysłana na krótko do swojej matki chrzestnej. Mieszkając w pałacu czy zamku, opiekowały się nią dwie guwernantki, dwie panie. Jedna pani była bardzo miła w swoim obejściu, druga bardziej szorstka, bardziej surowa, bardziej wymagająca. I święta Maria Małgorzata zapisała, że bardziej polubiła tę guwernantkę szorstką, bo intuicją dziecka, wtedy mając 4 lata, wyczuwała, że ta nauczycielka ma dobre serce. Moi drodzy, dziecko wyczuwa serce człowieka. Dziecko wie, że liczy się serce. My dorośli trochę mniej. Nawet mężczyźni to w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, żeby mówić o sercu. To coś niepasującego do filozofii, myślenia, logiki mężczyzny. A właśnie najstarszy i najbardziej konkretny ewangeliczny przekaz mówi o sercu Jezusa. I najstarszy ewangeliczny przekaz, czyli przekaz o męce pańskiej, wskazuje na tajemnicę najświętszego serca Pana Jezusa. Zapisane to jest w rozdziale 19 Ewangelii świętego Jana. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg Jego, tylko jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Święty Jan Paweł II powie: niewiele kart Ewangelii tak bardzo skupiało na sobie uwagę mistyków, pisarzy duchowych i teologów, jak perykopa Janowa, opisująca chwalebną śmierć Chrystusa i moment przebicia Jego boku włócznią. Cios żołnierza zadany włócznią w serce Jezusa na krzyżu miał być świadectwem, że Jezus prawdziwie umarł, że to koniec z Jezusem, że Jego śmierć jest prawdziwa, tak jak prawdziwe było Jego narodzenie na tym świecie, tak jak prawdziwe było Jego całe życie na tym świecie i później chwalebne zmartwychwstanie we własnym ciele. Cios żołnierza zadany włócznią w serce miał pokazać, że śmierć Jezusa nie jest pozorna, że jest faktyczna. Kościół od początku w tym wydarzeniu przebicia boku serca Jezusa dopatrywał się wymowy symbolicznej tego gestu, tego czynu. I Kościół widział, że przebite serce Jezusa jest symbolem nowego życia tak naprawdę, danego ludziom w Duchu Świętym, w sakramentach świętych, we wspólnocie Kościoła. Krew, która wypłynęła z przebitego boku Jezusa, serca Jezusa, symbolizuje w rozumieniu Kościoła od początku Eucharystię, czyli tę ofiarę wynagradzającą Bogu za grzechy ludzkości. A woda, która wypłynęła z przebitego boku Chrystusa, symbolizuje sakramenty chrztu i pokuty, czyli obmycie z grzechów, którego dostępuje człowiek. Kościół nawet w ostatnim stuleciu, w czasie Soboru Watykańskiego II, w Konstytucji o Liturgii uczy, że z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. A więc z tego, co miało być końcem Chrystusa, z tego gestu przebicia serca, który miał oznaczać prawdziwą, niechybną śmierć, Kościół przez 2000 lat widzi, że rodzi się ciągle na nowo jako wspólnota wierzących, jako wspólnota dzieci Bożych. Poeta o tej śmierci Jezusa i o tym przebitym sercu Jezusa napisze pięknie, piękny wiersz. Miłości, która jest w człowieku, nie da się pogrzebać, ziemią przysypać, jak popiół na wietrze rozwiać. Miłość, która jest w człowieku, pomnaża się wraz z jego śmiercią tysiąckrotnie wśród żyjących. Miłości nie da się pogrzebać. To widzisz w Jezusie z Nazaretu. Miłość wskrzesza umarłych, pociesza smutnych, dodaje odwagi w beznadziei, uczy niemych mówić, jest dla ślepych światłem, pozwala chodzić chromym. Wielu z nas doświadczyło tej miłości i zachowuje ją w sercu. Tak poeta o przebitym sercu Jezusa, o śmierci krzyżowej Jezusa i w ogóle o całym życiu Jezusa. Że to jest życie miłości. Że to jest miłość, która nie ma końca, która nie umiera, której niczym nie da się zniszczyć. To ten wiersz bardzo mi się podoba, bo my żyjemy w świecie lęków. Świat, w którym żyjemy, nasz świat, to jest świat pełen lęków. My wszyscy ciągle żyjemy w strachu, się ciągle boimy. Boimy się o to, że już nie będzie człowieka wierzącego wkrótce na tym świecie. A Kościół przez wieki nam przypomina, że przebite serce jest właśnie źródłem ciągłego odradzania się Kościoła. Że z Bożego serca rodzi się ciągle na nowo Kościół. Nowa wspólnota wierzących, nowe dzieci Boże ciągle rodzą się z tej niezniszczalnej miłości, którą nam przyniósł i którą nam ofiarował i ofiaruje Chrystus. Moi drodzy, Jan Paweł II mówił na Boże serce, wielcy asceci i założyciele uczą, że trzeba dać Bogu pierwsze miejsce w życiu i w apostolstwie. Trzeba dać Bogu pierwsze miejsce. Boże serce, czcić serce Jezusa, co to znaczy? Ktoś powie, że nie wie, o co chodzi, że nie rozumie języka serca. Mężczyzna jakiś powie, taki mi powiedział niedawno, że on nie wie, co to znaczy Boże serce, serce. To Jan Paweł II mówi, że serce Boże to dać pierwsze miejsce Bogu w naszym życiu i nawet w apostolstwie naszym. Po to, aby wyjść naprzeciw potrzebom świata, mozolnie poszukującego wartości, które by go wydobyły z niepokoju i niepewności codziennego życia. Czcić serce Jezusa to dać pierwsze miejsce Bożej miłości. Dać pierwsze miejsce Bogu w życiu, ale we wszystkim dać pierwsze miejsce. I nie bać się, że czegoś nie zrobiłem jako pierwszy, bo pierwszy jest Bóg. Pozwolić, żeby Bóg był pierwszy w naszym życiu, a nie, że ja jestem pierwszy, nawet i w świętych religijnych sprawach. Dać pierwsze miejsce Bogu to czcić Boże serce. I kiedy dajemy pierwsze miejsce Bogu, czcimy Boże serce, to czynimy dobrze dla świata, w którym żyjemy. Dla świata, który ciągle jest zagubiony, błąka się ciągle i nie wie, w którą stronę iść. Żyje ciągle niepokojami i lękami w codzienności. To kiedy czcimy Boże serce, czyli dajemy pierwsze miejsce Panu Bogu, to wtedy przychodzimy z pomocą światu, w którym żyjemy. Nie jesteśmy wcale sentymentalni przez to, że dajemy pierwsze miejsce Panu Bogu, pierwsze miejsce Bożej miłości. Tylko prawdziwe dobro dzieje się w nas i wokół nas. I mówi Jan Paweł II, Kościół potrzebuje takich dusz poświęconych Bogu, które dają pierwsze miejsce Panu Bogu, pierwsze miejsce Bożej miłości. To są dusze, które wtedy pozostają w głębokiej łączności z Bogiem. I one wtedy świadczą wobec świata o pierwszym miejscu Boga. Potwierdzają wobec świata, że Bóg jest pierwszy. Dusze poświęcone Bogu, poświęcone Bożej miłości, poświęcone Bożemu sercu. I wtedy świat ma szansę zrozumieć, że nie to, co zewnętrzne, nie to, co materialne, nie to, co doczesne, nie to, co daje zadowolenie zewnętrzne człowiekowi, czyni człowieka szczęśliwym i jest dla człowieka nadzieją, ale to, co prowadzi człowieka do zjednoczenia z Bogiem, to, co prowadzi człowieka do zjednoczenia z Chrystusem, to czyni go szczęśliwym. Moi drodzy, Ojciec Święty Franciszek w swoim dokumencie Adhortacja Apostolska Ewangelii Gaudium zaraz na pierwszych stronach, zaraz w drugim numerze tego dokumentu stawia diagnozę o naszym życiu we współczesnym świecie. I Ojciec Święty pisze, że nasze życie na tym świecie dziś w naszych czasach jest wielkim ryzykiem. Wielkie ryzyko żyć na tym świecie. Dlaczego? Co takiego jest tutaj ryzykiem na tym świecie? Wymienia papież. Wieloraka i przygniatająca oferta konsumpcji. Oczywiście, że już jesteśmy wykończeni reklamami powtarzanymi do ogłupienia w telewizji, kiedy czekamy na jakiś dobry chociażby film. To jest właśnie ta wieloraka i przygniatająca oferta konsumpcji, która jest powoduje, że nasze życie jest ryzykiem i powoduje, że nasze życie jest zagrożeniem. Dalej, co jest tym ryzykiem i zagrożeniem? Smutek rodzący się w sercu człowieka, chciwym sercu człowieka, przyzwyczajonym do wygody. Bardzo ciekawe to jest, zwróciłem od razu, czytając ten dokument, na to uwagę, jak papież mówi o naszym sercu, nas ludzi współczesnych, że w naszych sercach rodzi się smutek. Co jest przyczyną tego smutku? Chciwość i wygoda. Chciwość i wygoda jest tym, co rodzi, powoduje, że nasze serce jest smutne, a jak nasze serce jest smutne, to życie nasze jest w wielkim niebezpieczeństwie i wielkim zagrożeniu. Dalej mówi papież, co jest tym ryzykiem naszym? Poszukiwanie powierzchownych przyjemności. Ciągle szukamy powierzchownych przyjemności. Przychodzi weekend, to wszyscy pędzimy gdzieś w jakieś przyjemne miejsca i przyjemne przeżycia. I wracamy po weekendzie sfrustrowani i zniechęceni, zrezygnowani i przychodzimy po weekendzie do pracy wykończeni, bez żadnego entuzjazmu, do poświęcenia, do podejmowania na nowo trudu pracy. Poszukiwanie powierzchownych przyjemności, zagrożenie. I wreszcie pisze papież, że tym ryzykiem dla nas, ludzi współczesnych, we współczesnym świecie jest izolujące się nasze sumienie, izolujące, to znaczy robię wszystko na własną rękę, według własnego mniemania i uznania i żaden autorytet nie ma mi już nic do powiedzenia. Nie jest moim doradcą żaden już autorytet, tylko ja sam, moje sumienie, nawet jeśli mam, to ono samo decyduje o wszystkim. I to jest zagrożenie i to jest ryzyko. I wobec tego pisze papież, każde życie wewnętrzne, kiedy zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm związany z czynieniem dobra. Kiedy życie wewnętrzne nasze, w nas, zamyka się tylko do naszych interesów i spraw, nie ma już w nas radości życia i nie ma w nas entuzjazmu do podejmowania trudów, do podejmowania pracy, do podejmowania swojego powołania. Jesteśmy zmęczeni w naszym powołaniu, zrezygnowani, wykończeni. Każde podniesienie ręki i uczynienie kroku nogą czyni nas bardzo zmęczonymi. Bo we wnętrzu jest zmęczenie, tam nie ma miłości we wnętrzu, a miłość jest siłą, która dodaje nam energii do życia, do podejmowania trudu, pracy. Miłość, która jest w sercu, nas czyni aktywnymi, prawdziwie aktywnymi. A bez tej miłości zewnętrzna aktywność nas wypala, nawet nas, ludzi religijnych, zaangażowanych w kościele, zaangażowanych we wspólnotach kościelnych. Miłość, nasze zaangażowanie zewnętrzne, bez właśnie tego ognia w sercu, bez tej miłości pochodzącej ze samego źródła, czyli z serca Bożego, powoduje, że jesteśmy po jakimś czasie wypaleni, wyczerpani, zrezygnowani, sfrustrowani, smutni, zgorzkniali. A więc co na to? Jeśli tak jest z nami, to co na to? Potrzebna jest nam pobożność. Może potrzebny jest nam kult Bożego Serca. Może potrzebne są nam praktyki pobożne, których w dzieciństwie się starsze pokolenie uczyło. Należy jeszcze do tego pokolenia, które się uczyło. Spowiedź pierwszopiątkowa, komunia święta pierwszopiątkowa. Może potrzeba jest wrócenia, powrotu naszego do tych pobożnych praktyk, które dotykają naszego serca. Może potrzebne jest nam to codzienne ofiarowanie się Bożemu Sercu. Uczyłem się tego ofiarowania codziennego tutaj w Kaliszu, w domu nowicjackim jezuitów, kiedy wstąpiłem do zakonu jezuitów. I mistrz nowicjatu uczył nas codziennie rano o 6 w kaplicy. Odmawialiśmy razem wszyscy głośno: Boskie Serce Jezusa ofiaruję Ci przez niepokalane serce Maryi wszystkie moje modlitwy, sprawy, radości krzyża dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze. Łączę je z tymi zamiarami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół Święty, za Ojca Świętego, w intencji miesięcznej, ogólnej, misyjnej, jak również w intencji na dzień dzisiejszy wyznaczonej. Takie ofiarowanie pobożne codziennie odmawialiśmy. Może jest nam potrzebne takie codzienne ofiarowanie, żebyśmy w ciągu dnia mieli więcej energii, zapału i miłości do podejmowania naszego życia i naszego powołania. Może potrzebne są nam jakieś modlitewki, które będziemy odmawiali z sercem i z radością, które by nas przyprowadziły do Jezusa, do serca Jezusowego i które by nas przyprowadziły na spotkanie z Jezusem. I z tego spotkania z Jezusem byśmy odchodzili nowymi, mocnymi ludźmi, mocnymi, nowymi dziećmi Bożymi, gotowymi do podejmowania trudu życia. Niech wobec tego ta nieśmiertelna, niezniszczalna miłość Boża, objawiona w sercu Jezusa, nas zapala, nas pociąga i umacnia. Amen.